Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Gościem Radia Poznań jest dyrektorka szpitala MSWiA w Poznaniu, Magdalena Kuncewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Rozmowę dnia oczywiście można oglądać na Facebooku. Pytanie w związku z tym, o czym dziś wszyscy dyskutujemy. Ile zarabia wśród lekarzy rekordzista w pani szpitalu?
To nie są takie kwoty, na pewno nie przekraczamy miliona złotych w przypadku nawet tych bardzo, bardzo wysokich operatorów i specjalistów, którzy na przykład pełnią wiele żurów.
Na osobę
rocznie.
To na pewno
nie są kwoty.
Nie przekraczacie miliona.
Nie, na pewno nie.
A jak średnio wyglądają te zarobki, jeśli chodzi o lekarzy?
Trudno,
nie mówię, żeby to były precyzyjne dane co do tysiąca, ale...
W przypadku lekarzy mamy do czynienia z taką pracą najczęściej w niepełnym wymiarze godzinowym. I te stawki są uzależnione. Ale pewnie gdybyśmy sobie tak przeliczyli średnio, to będzie około 200 zł za godzinę, przeciętnie.
To są przede wszystkim lekarze na kontraktach.
To są przede wszystkim lekarze. Lekarze głównie pracują na kontraktach.
Cała Polska żyje dziś sprawą byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, Dawida Kacprzyka, który jako szef SOR-u zarobił 1,5 miliona złotych. Media wyliczyły, że ten pan pracował 11 godzin dziennie, w soboty i niedzielę, cały rok. To jest w ogóle możliwe, żeby lekarz utrzymywał taką aktywność?
Znaczy ja myślę, że to nie jest możliwe, ale znaczy powiem tak, ja gdzieś patrząc na takie personalne, indywidualny atak, to, że ta osoba straciła pracę, mam nieco inny dystans, jak najbardziej. Jestem za systemowym uporządkowaniem, ale też chciałabym zwrócić uwagę na to, co jest przyczyną tego. To jest przede wszystkim ogromny niedobór lekarski. Lekarze wiedzą, że są pożądani, tak działa rynek. Lekarze wiedzą, że są potrzebni. Generujemy mnóstwo, z roku na rok więcej procedur. A to, ile zarabiają, jest bardzo często pochodną wyceny tychże procedur przez NFZ. Jeżeli na przykład szpital czy poradnia zarabia bardzo dobrze na zatrudnieniu tego rzadkiego specjalisty, bo mówimy tak naprawdę o takich wyjątkach, bardzo rzadkich specjalistach, są specjalizacje niezwykle pożądane. To jest, nie wiem, na przykład radiologia, neurochirurgia, anestezjologia na pewno należy do tych, które są bardzo potrzebne, bo właściwie wyrywamy sobie tych specjalistów, bo szpital bez bloku operacyjnego to jest strata. Właściwie nie funkcjonuje.
Ja to rozumiem. I ci lekarze jeżdżą po tych szpitalach i pracują, biorą dyżury.
Tak.
Pani nie ma kontroli do końca, jak pani lekarze pracują, jak długo i gdzie, tak?
Wiem, kiedy są u mnie, bo ten czas monitoruję z całą
pewnością.
A kiedy
są gdzie indziej?
A kiedy są gdzie indziej, tego nie wiem.
I czy nie ma pani wrażenia, że lekarze pracują za dużo?
Myślę, że tak. Ze względu na to, że właściwie oferujemy już dzisiaj w pakiecie ubezpieczeniowym wszystko. I jest to też taki moment, jeżeli te zarobki są wysokie, to jest taki właściwie moment, to jest moja chwila. I wtedy, jeżeli jestem dyspozycyjny, młody, no to generuję faktycznie, no to biorę 10 dyżurów, a jeżeli jeszcze są z tego godziwe przychody, to ta motywacja wewnętrzna pewnie się pojawia, powie, rok tak wytrzymam, drugi rok pewnie nie.
No właśnie, chciałem o to zapytać, czy zmęczenie jednak nie zakłóca tej pracy, czy to nie jest też narażanie pacjentów na ryzyko? Jeśli ktoś pracuje te 11 godzin codziennie, w soboty, niedzielę,
krzyczymy,
o ile tak faktycznie jest.
Krzyczymy, że jest mała dostępność. I oczywiście, lekarze są jedną z grup, którzy są bardzo narażeni na wypalenie zawodowe. I to widać. To widać po oczekiwanej długości życia w tej grupie zawodowej. Jest to bardzo ciężka praca i równolegle do tego, co ja uważam, jak powinny być wydatki publiczne monitorowane, myślę też, że spójrzmy na naprawdę ogromny wysiłek tych ludzi. Ci ludzie pracują w bardzo często trudnych warunkach. Praca w sali operacyjnej, wielogodzinne operacje w pozycji
oni
bardzo niekomfortowej.
Bo chcą tak dużo pracować, czy faktycznie jak nie oni, to nie ma nikogo?
Na tym polega ta praca. I jak nie oni, to nie ma nikogo. Dokładnie tak. W tej chwili, porównując lata ubiegłe, właściwie zwielokrotniliśmy liczbę świadczeń. W związku z tym ten popyt na lekarza...
Czyli przyjmujemy
na lekarza,
więcej pacjentów,
oczywiście,
mówiąc wprost.
Tak. Coraz więcej usług realizujemy.
Więcej lekarzy. Rząd przyjął projekt przepisów, które pozwolą Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, przyznam szczerze, że wcześniej nie wiedziałem, że w ogóle taka agencja istnieje, zbierać zanonimizowane dane o wynagrodzeniach medyków w oparciu o numer PESEL czy prawo wykonywania zawodu. To jest dobry krok, pani zdaniem? trzeba monitorować te zarobki?
Trudno mi powiedzieć. Idziemy, widzę, w Europie w ogóle w kierunku monitorowania wynagrodzeń, publikacji wynagrodzeń.
Pewnie będzie też kontrola NIK-u, Najwyższej Izby Kontroli, jeśli chodzi o te wydatki.
Pewnie w finansach publicznych myślę, że jak najbardziej. Prywatnie uważam, że jest to gdzieś wykroczenie poza takie prawa jednostki. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki publiczne, to tak naprawdę de facto one i tak są możliwe do uzyskania, ponieważ w trybie zapytania informacji publicznej mamy obowiązek ujawniania danych. To jest zawsze pieniądz publiczny. Więc jak najbardziej. W szpitalach publicznych myślę, że tak, aczkolwiek nikt nie lubi, jak zagląda mu się do kieszeni.
No właśnie chciałem zapytać, czy lekarze zaraz pani nie powiedzą, że no jak to, nie chcę, żeby ci ludzie, ci moi, zwłaszcza pacjenci, którzy mnie widzą na co dzień, wiedzieli, ile mam pieniędzy.
To znaczy, myślę, że takie publikowanie otwarte pewnie nie jest niczym dobrym, bo tylko, nie wiem, salony samochodów będą miały dostęp do tego, który i pewnie mnóstwo reklam te osoby będą dostawały w spamie.
Ja Czyli chcę bardziej powiedzieć, dla tak, monitorowania systemowego,
bardziej dla monitorowania systemowego, tak żebyśmy widzieli, jak wydatkowane są te środki i też jakby pewne regulacje, pewne eskalacje mogli wyeliminować. Jak najbardziej tak, ale też obserwować rzeczywistość, bo ja się cieszę, że OTMIT podejmuje ten temat, bo bardzo często w tej wycenie nie widzi tego wynagrodzenia, a pozyskanie tego specjalisty jest tak drogie na rynku, bo tak działa niewidzialna ręka rynku.
A czy obniżenie wynagrodzeń lekarzy, bo też o tym się mówi, Ministerstwo Zdrowia ma pracować nad takimi przepisami. Czy to nie spowoduje problemu dla osób, które, tak jak pani, zarządzają placówkami?
Znaczy, pytanie, jakie obniżenie? Jeżeli to będzie jakaś odgórna granica, taki szklany sufit, którego nie będą mogli przekroczyć, to ja obawiam się, że to spowoduje, że gwiazdy, czyli fenomenalni operatorzy, fenomenalni specjaliści staną się średni, a średni jeszcze bardziej średni.
To znaczy, że będą się mniej przykładać, bo mniej zarobią?
Nie, myślę, że sięgną pewnego limitu i pewnie te najlepsze, powiem tak, najlepsi.
No to będą mieli więcej wolnego czasu, będą bardziej wypoczęci w pracy? Czy to nie o to chodzi?
To znaczy, proszę też, jakby z drugiej strony obserwuję życie tych lekarzy. To nie są ludzie, którzy spędzają mnóstwo czasu na wakacjach, na Malediwach. Ci, którzy faktycznie zarabiają i spędzają życie w bloku operacyjnym, to są bardzo zmęczeni ludzie. I tu chciałabym zwrócić uwagę, te warunki pracy w płaszczach, bardzo często rozmawialiśmy o ochronie radiologicznej, w płaszczach ołowianych przez 6 godzin w pozycji niewygodnej. I odbieranie tysięcy telefonów codziennie, bo im się jest lepszym, tym się więcej tych telefonów odbiera. Czy system jest przyjazny, czy on jest skonstruowany przyjaźnie? Nie. Pewnie jest trudny. Mnóstwo przepisów spowodowało, że to dojście tak naprawdę nie zachwyca też nas jakość podstawowej opieki zdrowotnej. Ten lekarz POZ-u nie jest tym przewodnikiem, tym guide, jak mówili, że będzie otwierał wrota do systemu i będzie prowadził za rękę. No tak się nie odbywa. Bardzo często to leczenie odbywa się właśnie w szpitalach, w poradniach ambulatoryjnych. No a lekarz rodzinny, mam wrażenie, że w ostatnich latach sprowadzony jest do teleporady, wypisania recepty i wypisania skierowania.
O tym też moglibyśmy długo rozmawiać. Podobno młodzi ludzie chętnie wybierają te specjalizacje, bo ona nie wymaga dużo pracy. A pokolenie Z nie lubi się przepracowywać, ale nie chcę teraz o tym rozmawiać. Krótko zamykając ten wątek, co to znaczy, że te osoby osiągną sufit? To znaczy, że no właśnie, będą mniej pracować, uciekną za granicę?
Myślę, że też. Wspaniali specjaliści pracują.
Czyli ograniczenie zarobków może skutkować problemami.
Myślę, że tak.
To zmieniamy temat. Przed weekendem coś dla wszystkich państwa. W sobotę w 90 miejscach w całej Wielkopolsce, w tym w pani szpitalu, odbędzie się pierwszy krajowy trening pierwszej pomocy. Co to ma być?
Tak jest. To jest jeden z elementów całej akcji ogólnopolskiej, której inicjatorem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. I do końca roku mają być przeprowadzone rozmaite akcje takie szkoleniowe, prospołeczne. Czerwiec jest właśnie tym miesiącem, gdzie będziemy się koncentrować na pierwszej pomocy, ale w kolejnych miesiącach będziemy mówili o alarmowaniu, o ewakuacji, schronieniu, o budowaniu zasobów na czas kryzysu. Temat chyba najważniejszy dla Polaków, którzy są przyzwyczajeni do robienia zapasów i COVID jeszcze to podbił. Ale też o takim bezpieczeństwie informacyjnym i cyfrowym. To będzie w październiku. Myślę, że temat bardzo, bardzo ciekawy, jak chronić...
Zwłaszcza dla starszych osób na pewno. Też pewnie w kontekście służby zdrowia, bo tak, ktoś może szukać jakiejś porad i tak dalej.
Na pewno tak, mamy do czynienia z cyberatakami, szpitale bardzo są narażone, są to dane wrażliwe, więc też przygotowujemy się i na coś takiego. Będziemy mówić o ewakuacji, o chronieniu, ale w ten weekend pierwsza pomoc.
Kto może przyjść do szpitala?
Każdy. Każdy,
tak,
kto ma
ulicy,
ochotę,
z marszu,
jak najbardziej z ulicy, z marszu, między godziną 10 a 14 w szpitalu MSWiA, w izbie przyjęć prowadzimy treningi, w zależności od tego, jak się zbierze grupa, czy też nawet jeżeli wspólnie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego przygotowujemy dwa stanowiska. Przynajmniej dwa mamy też jakby zapasowe fantomy, gdyby ta akademia cieszyła się większą popularnością, to przygotujemy też kolejne stanowisko. No ale mamy 6 wyszkolonych ratowników, którzy nauczą nas, jak możemy uratować komuś życie.
Dlaczego warto przyjść?
Żeby uratować komuś życie.
No najlepiej, żeby nikt nie był w takiej sytuacji, ale jeśli się to zdarzy, to żeby był przygotowany.
Tak jest.
Zapraszała na to wydarzenie dyrektorka szpitala MSWiA w Poznaniu, Magdalena Kuncewicz. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa dnia. Radia Poznań.